Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
A dziś idziemy, proszę Państwa, śladami kataklizmu, jaki nawiedził nasz region w nocy z piątku na sobotę. Właściwie już w piątek wieczorem Żniny, okolice, powiat żniński. Są z nami pan starosta powiatu żnińskiego, pan Zbigniew Jaszczuk, pan Tadeusz Kowalski, burmistrz Tucholi, pan Adam Dyndesz z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Witam panów i przepraszam, powinnam kobietę na początku, pani Dorota Mieloch. Pani Dorota reprezentuje stronę społeczną, jest inżynierem leśnictwa, sprawy lasu są jej bliskie, a jednocześnie organizuje razem ze swoimi znajomymi pomoc dla osób poszkodowanych. I dziś właśnie będziemy mówić i o pomocy, i o tym, jak to wszystko zadziałało, czy nie zadziałało i w jakich momentach może nie zadziałało. Oczywiście to jest żywioł, proszę Państwa, zdajemy sobie z tego sprawę, że tego zaplanować nie można i nikt nie zdawał sobie chyba na początku sprawy z tego, do jakiego stopnia ta burza, jakie przyniesie następstwa, jakie będą rezultaty i do jakiego stopnia nasz region zostanie zniszczony, uszkodzony i ludzie skrzywdzeni. Zapytam wobec tego pana Adama Dyndesza z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Panie kierowniku, czy kiedy... Bo takie informacje o burzy, że będzie burza, że będzie silny wiatr, to często, prawda, docierają do centrów zarządzania kryzysowego, czy to na poziomie gminy, czy na poziomie starostwa, czy na poziomie województwa. I przychodzi taka letnia burza, nawet czasami wyłącza się prąd z różnych powodów, po 2 godzinach się go włącza i nic się takiego nie dzieje. No może kilka gałęzi spadnie. Czy państwo dostaliście zawiadomienie od meteorologów, że to będzie inna burza, że to będzie wyjątkowa, silna, gwałtowna, czy nie? Jak to było?
W tym dniu, znaczy w piątek, otrzymaliśmy informację z IMGW informującą, iż zmierzają się burze z gradem w stopniu drugim, czyli...
A to nie jest ten najwyższy stopień drugi?
To nie jest najwyższy. Zawsze w tej sytuacji informacja ta jest rozsyłana mailowo na wszystkie stanowiska zarządzania kryzysowego, gminne, powiatowe, do wszystkich instytucji, służb. Dodatkowo korzystamy z aplikacji komórkowej RSO, Regionalny System Ostrzegania.
I co z tego regionalnego systemu ostrzegania? Może tam dostaliście, że będzie trzeciego stopnia, drugiego?
Nie,
to
my,
inaczej działa.
My jesteśmy jakby administratorem tego systemu.
Aha,
to my wysyłamy komunikaty.
To wy wysyłacie,
tak.
Rozumiem. To też wysyłaliście, że
tak,
będzie drugiego stopnia.
Tak, tak.
A była trzeciego niewątpliwie.
My możemy się opierać...
Po skutkach.
Możemy opierać się tylko na oficjalnych komunikatach z IMGW.
Ale to coś nie zadziałało, proszę. Co panowie o tym sądzicie? Coś nie zadziałało, w IMGW, czyli u meteorologów. Dlaczego wszędzie właściwie były takie ostrzeżenia o burzy drugiego stopnia? Może nie wszędzie, bo zaraz nam pani Dorota powie, że ona dostała...
Tak.
Pani ma jakąś specjalną aplikację, prawda?
Z jednej ze stron internetowych odnośnie prognoz pogody zarejestrowałam swój adres mailowy i na adres mailowy otrzymuję informacje odnośnie pogody.
I pani otrzymywała informację, że będzie trzeciego stopnia.
Tak, ostatni mail, jaki przeszedł do mnie, to był już z zapisem trzeciego stopnia.
Też radzimy naszym słuchaczom, to są darmowe aplikacje, można się w różne miejsca tam gdzieś po prostu pobrać taką aplikację, żeby otrzymywać na bieżąco takie informacje, ale panie burmistrzu, czy pan rozumiem, że jak dostaliście państwo informacje z Centrum Zarządzania w Bydgoszczy, to była to burza drugiego stopnia, tak? Czy w ogóle nie dostaliście informacji, bo pan kiwa głową.
Ja kiwam głową, ponieważ ja mam przez sobą telefon komórkowy i aha, mam tutaj wszystkie wiadomości, które z WCZK otrzymujemy i ostatnie wiadomości...
WCZK, mówmy może całymi, bo to słuchacze...
Z centrum. I jedną z wiadomości ostatnich to był czwartek, czyli dzień przed. Potem kolejne wiadomości były w sobotę i w niedzielę. No to piątek wiadomości nie otrzymaliśmy. Ja przynajmniej nie otrzymałem żadnej.
Pan, to znaczy pana służby też nie otrzymały?
Nie, bo ja zawsze otrzymywałam, ale w tym razem nie. Ale proszę państwa, może nie skupiajmy się na tym, bo rodzi się pytanie, co by to dało, gdybyśmy te informacje otrzymali. No, mamy w tej chwili do czynienia z ogromnym kataklizmem, niespotykanym
ale
od dziesięcioleci.
Ale moglibyśmy się przygotować, gdybyśmy wiedzieli?
Panie redaktor, ale w jakim sensie? Co
no
byśmy przygotowali?
Nie wiem.
Uwiązalibyśmy te drzewa, zabezpieczyli, przecież to są tysiące. To są tysiące hektarów. I oczywiście można by się pochować w domach, czy wyjść z tych namiotów, gdzie ludzie byli, może tak. Natomiast to jest kataklizm na tak niespotykaną skalę i mi się wydaje, że gdybyśmy wiedzieli, może mniej uszkodzonych samochodów by było, może mniej mienia, ale też dotarcie z taką informacją do mieszkańców też nie jest łatwe i to tak nie funkcjonuje, że mieszkańcy co godzinę sprawdzają, czy będzie burza, czy nie. Często ci, których to może w jakiś sposób szczególny dotyczy i takie burze niosą dla nich jakieś większe konsekwencje, to śledzą. Natomiast generalny przeciętny mieszkaniec tego tak bardzo nie śledzi, muszę
powiedzieć. Myślę, że przeciętny mieszkaniec miasta, dużego miasta, to może tego nie śledzi. Natomiast już właśnie mieszkańcy Tucholi, Żnina, Koronowa, no w ogóle poza Włocławkiem, Grudziądzem, Bydgoszczą, Toruniem, to jednak są zainteresowani, bo tam zazwyczaj te straty są większe. Ale gdybyśmy właśnie wrócili do tych pierwszych godzin, panie starosto, jak pan sądzi, czy można się było przygotować, przynajmniej ja wiem, że nie na wszystko, ale chociaż częściowo, żeby zniwelować te skutki, czy nie?
Częściowo na pewno tak. To, co mówił pan burmistrz, nie jesteśmy w stanie się na takie kataklizmy w dużym zakresie, przygotować. Było ostrzeżenie, ja miałem ostrzeżenie i w czwartek, spłynęło do nas do starostwa, spłynęło też na mój telefon komórkowy, spłynęło w piątek. Myśmy oczywiście zawiesili to na naszych stronach internetowych, ale jeszcze raz podkreślam, nie jesteśmy w stanie jako społeczność, jako mieszkańcy przygotować się. To był po prostu kataklizm. Mnie ta sytuacja została w domu między 22-23. Otrzymałem pierwszą informację i żeby też udać się na stanowisko kierowania do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
Bo już było wiadomo, że jest źle.
Bo wiedziałem, że jest źle i tu się w takich sytuacjach nie ma co zastanawiać. No, trzeba było wyjechać z miejsca, w którym byłem. Żeby wyjechać, to musiałem najpierw własną piłą motorową pociąć dwa modrzewie, żeby wyjechać. No taka była sytuacja. Podjechał oczywiście, ja mieszkam na terenie gminy Janowice Wielkopolskie, drugi samochód, żeby mnie odebrać. No także mieliśmy obraz tej sytuacji, jak to wygląda już. Już tak 22:30 przemieszczaliśmy się w kierunku Żnina. Bardzo dobrze, co tutaj na wstępie chcę podkreślić, strażacy naprawdę stanęli na wysokości zadania.
Tak, to na pewno.
I ci z PSP, i ci z OSP, bo bardzo dobrze oni zresztą współpracują z miejscowymi rolnikami. Tam obserwowaliśmy to, tak jak mówię, około 23:00. Strażacy cieli, jeszcze deszcz padał, jeszcze była ulewa. Strażacy cieli, a rolnicy swoimi dużymi, ciężkimi ciągnikami spychali na pobocza, żeby udrożnić drogi, bo to był pierwszy taki ruch. No niestety do Żnina nie udało mi się dojechać. Musiałem taką polną drogą tam objazdem, no bo powalone drzewa i tak dalej. W tej pile motorowej, co mieliśmy w bagażniku, jeszcze paliwo się nam skończyło, taka przygoda lokalna. No,
a stacja benzynowa zamknięta.
Stacja benzynowa, strażacy mnie poratowali, do których dotarłem i tam dolali później tego paliwa. Natomiast, no mówię o całej sytuacji, jaka miała miejsce. Natomiast jeżeli chodzi o powiat żniński, generalnie rzecz biorąc, najpierw to dotknęło, bo to szło od kierunku Gniezna, z kierunku południowo-zachodniego. Gminę Janowiec, powiedziałbym tak, żargonem mówiąc, poszarpało niewiele, ale na terenie Żnina, Rogowa, sąsiednia gmina,
tak.
Tam są największe zniszczenia na terenie gminy Rogowo i no pierwsze wspólnie z komendantem, który był już na stanowisku kierowania, droga numer 5, Krajówka, wszystkie drogi wojewódzkie. Powiem, że te drogi mieliśmy w Krajówkę i Wojewódzkie, to tak właściwie między pierwszą a drugą w nocy już przejezdne. Także było naprawdę zasługa strażaków, cały czas podkreślam, bo samo się to nie zrobiło. No ale mieliśmy w okolicach Żnina, Murczyna, Januszkowa, był przypadek, gdzie ciężarowy samochód był zepchnięty między Murczynem i Januszkowem z drogi, leżał w polu po prostu. No, taka była sytuacja. Także to, co pan burmistrz mówił, nie jesteśmy w stanie na taki kataklizm się przygotować. Najważniejszą rzeczą, jeżeli chodzi o powiat żniński, zresztą całe województwo kujawsko-pomorskie, że nikt nie zginął. nie mamy
ofiar. Tak, no u nas w województwie.
No mamy szczęście, nie. W powiecie żyńskim mamy dwa takie ciężkie, powiedziałbym, przypadki, reszty to jakieś tam drobne, łącznie z tym, że tam pewne uszczerbki na zdrowie nastąpiły, jeżeli chodzi o już później sprzątanie i tak dalej, ale dwa no takie przypadki dość trudne. No jak się tego uszczec? No na pewno trzeba zrobić wszystko, żeby przede wszystkim, na co bym zwracał uwagę, co w codziennym życiu mamy problemy my jako samorządowcy, gminy, powiaty przy wydawaniu pozwoleń na budowę, inwestowaniu, służby niektóre resortowe, konserwatorzy zabytków, ochrona przyrody blokują nam w wielu przypadkach usuwanie starych, zmurszałych drzew. To się teraz naprawdę pojawiło, objawiło. Myśmy takie obserwujemy przypadki, mieliśmy w przeszłości, teraz to się uwidoczniło. Drzewa o średnicy na przykład 80 cm. Teraz jak to drzewo zostało złamane, to teraz widać, co tam naprawdę jest. Na obwodzie 5-6 cm żywe drzewo, a w środku same próchno. No takie drzewo nie ma prawa przetrzymać dłużej. To jest nauczka po tym, co się stało.
A wyciąć wcześniej nie można, bo zabrania konserwator przyrody.
No niestety. Także ja jestem zwolennikiem oczywiście ochrony przyrody, ochrony drzew, ale powiedziałbym ze zdrowym rozsądkiem. Te zmurszałe, stare po prostu trzeba wyciąć, ale zrobić oczywiście nowe nasadzenia i takie rzeczy obserwujemy. Problemem są te stare topole, które były sadzone w latach 50., 60., one już powiedział swój wiek osiągnęły. To jest kruche drzewo. To wystarczy teraz pojechać, zobaczyć, jak ten huragan, on zresztą atakował punktowo w takim układzie punktowym. To widać, pomimo, że zdrowe drzewo jest to ukręcone i tak dalej. Także to nauczka na przyszłość i myślę, że tutaj i w sensie zmiany przepisów prawa i możliwości dla samorządów, w szczególności przy drogach, bo o tych rzeczach mówimy. Tutaj trzeba, i to jest jedyna okazja, zrobić porządek.
I właśnie o tych nauczkach chciałabym, żebyśmy za chwilę jeszcze porozmawiali, co jeszcze moglibyśmy na przyszłość wynieść z tej katastrofy. Podam tylko Państwu numer telefonu 345 50 90 albo 50 60 52 kierunkowe do Bydgoszczy. Jeśli chcą z nami Państwo na ten temat porozmawiać, powiedzieć, gdzie jeszcze nie ma prądu albo czego brakuje, bardzo proszę, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Taka nauczka na przyszłość. Proszę panów, co można zrobić, jeżeli jest burza, to taka sytuacja jak była w miniony piątek w nocy i zostaje wyłączony prąd. Automatycznie właśnie nie działają żadne telefonie komórkowe, więc ludzie są odcięci tak naprawdę od jakiejkolwiek informacji. Nie wiedzą, jaka jest skala, czy ten prąd włączą lada moment, czy nie, bo wiadomo, że telewizja nie działa, nie ma prądu, radio również, niewiele osób ma teraz radioodbiorniki na baterie, internet też nie działa, komórki nie działają, nigdzie nie można się dodzwonić, więc tak naprawdę, a jeżeli jeszcze droga jest gdzieś tam zawalona, to nawet nie można dojechać nigdzie, żeby się zorientować. Czy możemy z tego wyciągnąć jakieś wnioski na przyszłość, żeby, no jeżeli już jest taka sytuacja, że nie ma prądu, bo są, nie wiem, zniszczone linie energetyczne, to żeby chociaż ludzie wiedzieli, co się dzieje i jak długo się to będzie działo, panie burmistrzu.
Zdecydowanie uważam, że to, co się wydarzyło, pokazało, że lokalnie ludzie zdali egzamin. Naprawdę
ludzie, na pewno mieszkańcy.
Znakomicie. I te służby, które podlegają nam, samorządowcom, czy na poziomie powiatu, czy gmin, również. Bo zarówno strażacy, służby komunalne.
Tak,
i tutaj
tak,
trzeba o tym przypominać, że też służby komunalne właściwie bez zarzutu zadziałały. Czy pracownicy urzędów, gmin, powiatu. Tu nie trzeba było nikogo wzywać do pracy. Ludzie sami przyszli we wczesnych, niektórzy w nocy, niektórzy we wczesnych godzinach rannych, w sobotę do pracy i powiedzieli, co możemy zrobić. Mhm. I tutaj sieć połączeń z naszymi strukturami, choćby na terenach wiejskich, z sołectwami, ochotniczymi strażami pożarnymi, zadziałała dobrze. To, co pani, o co pani pyta, to są pewnie rozwiązania systemowe, które trzeba na wyższym szczeblu wprowadzić.
Ale zanim o rozwiązaniach mamy pierwszego słuchacza. Halo, słyszymy się?
Tak, dzień dobry.
Witam, dzień dobry.
Moje imię Bożena, ja dzwonię ze wsi Wilcze w gminie Koronowo.
Tak.
Mhm. Wiem, że państwo teraz macie troszeczkę innych gości, ale ja chciałam się wypowiedzieć na temat działalności tutaj naszego burmistrza.
Ale mówimy w kontekście katastrofy.
Tak, oczywiście, proszę, ponieważ bardzo nas też dotknęła ta katastrofa.
No tak, gmina
Koronowo. Chociaż szczerze mówiąc, nigdy nie usłyszałam, że jesteśmy na skraju przy gminie Sośno.
No tak, no to Sośno tak, bardzo uszkodzone.
Tak. Nas to dotknęło, może troszeczkę mniej uszkodzonych budynków, ale prąd, woda, tego nie mieliśmy.
24 godziny, prawda?
Dopiero we wtorek włączono
nam wtorek
wodę.
Wodę?
Tak, proszę pani, dopiero wtedy włączono nam
A
wodę.
A czy mieliście dowożoną wodę wobec tego w takich beczkowozach?
Nie, proszę pani, właśnie na tym ten problem polega.
Bo prądu nie dowieziemy, ale wodę możemy dowieźć.
Ale wodę można, chociażby tylko do picia. Wiadomo, my mamy na przykład 170 sztuk trzody. Nie można, no w żaden inny sposób, po prostu staraliśmy się zestawów, wiadrami nosić. Prądu nie ma. Nikt nam nie pomógł, nikt nie, jakiegokolwiek agregatu, nic. Żaden telefon przecież nie działał. Próbowaliśmy się po prostu skontaktować i bez skutku. Nikt nam nie pomógł.
No powiem, że nie, milczymy tu wszyscy, bo jesteśmy zadziwieni tak naprawdę, bo jak mówię, prądu nie, no to trzeba
wiecie
czekać pani, po prostu.
Ja
a co z wodą?
Ja rozumiem, ale żeby nawet wody do picia, jedyny sklep GSO-wski został zamknięty, no bo ponieważ kasy fiskalne nie działają, prawda? Mieliśmy nadzieję, że ktoś chociaż może jakąś butelkowaną wodę nam dowiezie. Wie pani, nie było benzyny, żeby dojechać. Autobusy nie jeździły, bo u nas jeżdżą tylko rano i wieczorem.
Gmina Wilcze.
Gmina
Koronowo, oczywiście. Wieś Wilcze, ja byłam u państwa kilka miesięcy temu zupełnie z innego powodu, ale byłam u was i robiliśmy z Andrzejem Kryskiem audycję.
Tak,
oczywiście. Tak. Proszę
ja
pani.
To rozumiem, wczoraj włączono nam dopiero prąd. Ja to doskonale rozumiem, bo przecież tyle słupów. No z okna po prostu domu widać, że te były poprzewracane te wszystkie słupy.
A wodę we wtorek? Wodę we wtorek, tak?
Wodę we wtorek, tak. Prąd podłączono nam wczoraj, no ale ja to doskonale rozumiem. I ze spokojem żeśmy czekali na ten prąd, nawet udało nam się przy znajomych, ale to była dopiero środa, agregat uzyskać, bo tak, nawet nie można było kupić. Mówię, nawet benzyny nie było na to, żeby pilarką ciąć. Mówię, nikt się z nami nie kontaktował, to jest po prostu, no dziwne. No, sołtys przyszedł i faktycznie powiedział, że nie ma żadnego kontaktu z urzędnikami z gminy.
Dziękuję bardzo. Proszę. Będziemy na ten temat jeszcze rozmawiać. Ja do państwa dotrę, do Wilcza, obiecuję, już pewnie w poniedziałek. Bardzo pani dziękuję za ten telefon. Zapraszam państwa.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Oczywiście do telefonowania. Zanim oddam głos panu, panie burmistrzu, panie kierowniku, czy wy tutaj w centrum, bo ja wiem, że nie, centrum nie jest od tego, żeby zajmować się poszczególnymi wsiami w wielu gminach i powiatach, ale czy mieliście świadomość tego, że na przykład oto istnieje taka wieś Wilcze w Koronowie, która na przykład wody w ogóle nie miała dostarczanej, jak twierdzi nasza słuchaczka, przez 3 czy 4 dni od momentu tej katastrofy, bo to chyba nie powinno tak działać, o tym zaraz z samorządowcami. Czy takie docierały też do was, do centrum informacje?
Jeżeli takie informacje do nas docierały na przykład,
to działaliście.
Jeżeli sytuacja była związana z tym, że brakuje agregatu. Mhm. Agregat był ściągany przez Straż Pożarną z rezerw materiałowych. My tylko potrzebowaliśmy mieć informację, jaką ma mieć moc.
I załatwialiście.
I był załatwiany, to była kwestia 2-3 godzin.
A co pan sądzi o tym, że wody nie było i nie została dostarczona w beczkowozach przez tyle dni? Czy to tak może być?
No tak nie powinno być, bo dziwię się, że tutaj pani twierdzi, że służby gminne w ogóle nie zareagowały w tym momencie.
No możemy się opierać na tym, co to oczywiście sprawdzimy, prawda? Ale zakładam, że jeśli ludzie dzwonią i opowiadają, to chyba nie są jakieś fantazje, tylko mamy zresztą identyfikację numerów, więc myślę, że ludzie wiedzą, co mówią.
Sytuacja taka właśnie, jak pani tutaj z miejscowości Wilcze określiła, miała miejsce w wielu miejscowościach, w wielu wsiach i tam...
Gdzie woda nie została dostarczona?
Nie. Tam, jeżeli mieliśmy informacje, to te sprawy były załatwiane. Pierwsze słyszę właśnie o tej miejscowości, iż tutaj do takiej sytuacji doszło.
A ja nie wiem, jak to się stało, sam się włączył telefon, ale mamy halo, halo?
Dzień dobry.
Witam, jeszcze jeden telefon, dobrze?
Proszę panią, ja dzwonię też właśnie w sprawie z tą wichurą.
Tak.
Ja mam działkę, proszę panią, w Olku. To jest zaraz za Zamością. I my też nie mieliśmy, do wtorku nie mieliśmy wody, dopiero potem nam włączono po trochu wodę, a światła nie mamy, ja nie wiem, czy dzisiaj tam jest...
Ale pani światło. Mówi o działce rekreacyjnej?
Działka z rodzinnych ogrodów działkowych.
To tak. Może z tego powodu, bo jednak ludzie nie mieszkają w rodzinnych ogrodach działkowych, to może z tego powodu, wie pani, bo jednak jest różnica.
Był weekend długi, byliśmy tam od czwartku już, aż przez tą wichurę do wtorku. Do wtorek wyjeżdżaliśmy do domu, siedzieliśmy przy świeczkach, bo też człowiek nie jest przygotowany na taką sytuację. Też nawet nikt nie przyszedł z gminy i zapytać się, czy nam coś nie potrzeba. Bo ani wody, ani światła
nie
mieliśmy.
Że tylko musimy powiedzieć uczciwie, że w rodzinnych pani mogła wsiąść w samochód i wrócić do domu, do swojego domu. No właśnie, a my mówimy o sytuacji mieszkańców, którzy zostali w swoim domu pozbawieni prądu i wody. To jest jednak trochę inna sytuacja.
Też były drzewa powywalane, mamy las koło siebie, las był też przetrzebiony, drzewa leżały na szosie i leżały na polu. I na działkach też u nas drzewo było przewrócone. Oczywiście,
no to oczywiście, że trzeba...
My sami musieli sobie z tym poradzić, oczywiście. Ale też nikt nawet nie zapytał, czy ewentualnie nam wodę dowieźć, czy jak.
No. Jeszcze raz powtórzę. Państwo mogli wsiąść w samochód i pojechać do domu. My mówimy o trochę innej sytuacji jednak. Ale bardzo pani dziękuję za ten sygnał i za tę informację. Proszę państwa, bo też nie możemy mieć, prawda, za dużych oczekiwań. No nie można oczekiwać, że ktoś, kto może zapakować się w samochód, że tak się brzydko wyrażę, i wrócić do domu, gdzie ma pewnie prąd i wszystkie wygody, oczekuje, żeby mu jeszcze na działkę dostarczyli. Kiedy ludzie w swoich domach rodzinnych, gdzie są często małe dzieci albo osoby obłożnie chore, albo w ogóle no po prostu ludzie mieszkają i nie mogą, i nie mają wody, nie mają prądu. Mówimy o takich sytuacjach, jakie się wydarzyły w Wilczu, jak twierdzi nasza słuchaczka. O takich mówimy, drodzy słuchacze, i prosiłabym o informowanie o takich sytuacjach, dobrze? Panie burmistrzu, pan chciał skomentować tą sytuację też z Wilcza.
To znaczy nie chcę oceniać, bo nie, to znaczy mogę polegać tylko na wypowiedzi słuchaczki. Natomiast ja muszę wolę powiedzieć o tym, co było w Tucholi, czy w gminie Tuchola. I tak jak wcześniej wspomniałem, na terenie miasta woda była, że tak powiem, non-stop. Natomiast na terenach wiejskich, tam gdzie nie można było chociaż na godzinę czy dwie godziny w ciągu doby włączać wodociągu, to woda była dowożona od pierwszego dnia, od soboty. Woda była dowożona, woda zbadana, woda do spożycia. Niezależnie od tego, w wodociągach miejskich w Tucholi można było otrzymać wodę za darmo, każdą ilość. Były takie sytuacje, że w pierwszej kolejności zaspokajaliśmy potrzeby ludności, spożywcze potrzeby, tak? Ale również dla inwentarza, dla większych hodowli można było pod tę wodę przyjechać. To wszystko tak fajnie według mnie zadziałało, dlatego że już pierwszego dnia rozpoczęliśmy taką akcję kurierską i powiadomiliśmy wszystkich sołtysów, wszystkich dyrektorów podległych.
A na czym polega kurierska akcja?
Ludzie fizycznie, drogi, tak jak kolega starosta powiedział, drogi były przejezdne i tu służby się znakomicie
czyli
spisały.
Czyli ludzie nie dzwonili, tylko jeździli po prostu do siebie.
Tam
kurierzy
w większości
jeździli.
Przypadków nie dało się dodzwonić, więc jeździli więc ludzie fizycznie, prywatnymi samochodami, informowali już w niedzielę rano wszystkie kierownicy podległych służb, szkół, przedszkoli, jednostek podległych, przedsiębiorstwa komunalnego, które tę gospodarkę komunalną i te potrzeby ludności zaspokaja. Wszyscy byli na odprawie i tam ustaliliśmy front działania. Sposób komunikowania się. Tak? To nie było jedno spotkanie, to takie chaotyczne czy spontaniczne. Myśmy już na kolejny dzień się umawiali. Już pracowników socjalnych.
Ja się domyślam, że codziennie się spotykaliście.
Urząd
panowie.
Pracował świątek, piątek i niedziela, mówiąc przysłowiowo. Pracownicy socjalni, ośrodka pomocy społecznej w liczbie kilkunastu kilkunastu osób utworzyli z pracownikami Urzędu Miejskiego, z sołtysami, zespoły. I oni docierali do mieszkańców. Za ich pośrednictwem, szacując szkody, czy zbierając te szkody z gruntu, za ich pośrednictwem można było szereg informacji dystrybuować Jasne. Do mieszkańców. Mhm. One się rozchodziły między mieszkańcami. I uważam, że tutaj naprawdę chylę czoła. Jestem zdumiony, że przez kilka dni nie było wody. No, jestem zdumiony taką sytuacją akurat, jeżeli zakładać, a nie...
No zakładamy, żeby... tak. Sprawdzimy oczywiście. Panie kierowniku, jeszcze pytanie do pana i do panów w ogóle. Czy my, właśnie jaka nauczka, czy my możemy coś usprawnić, no na przykład tę komunikację, czy możemy na zasadzie kurierów działać, czyli posyłać po prostu ludzi, nie wiem, jak nie da się samochodem przejechać, to rowerami, jakkolwiek, żeby jednak informować, co się dzieje, a może telefonie komórkowe powinny mieć jakieś przy stacjach przekaźnikowych, nie wiem, agregaty, żeby jednak była możliwość połączenia. Czy mamy jakieś takie konkluzje na przyszłość?
Z poziomu wojewody powiatów i do gminy mamy łączność radiową. Na taką okoliczność właśnie, jak była teraz.
Do sztabów kryzysowych.
Tak, do sztabów kryzysowych. Mhm. I jest to jedyna jakby droga, gdzie przesyłaliśmy informacje, zbieraliśmy właśnie te informacje, gdzie co jest potrzebne. Bo właśnie w pierwszym momencie mieliśmy informację, że 4 szpitale na przykład nie miały prądu i tam były uruchomione agregaty. Między innymi właśnie w Tucholi, gdzie najdłużej szpital pracował na agregacie. Tu dla szpitala tucholskiego był zabezpieczony drugi agregat tej samej mocy, bo też nie było wiadomo, czy ten sprzęt może pracować aż tak długo i wytrzyma. Był po prostu na placu stały w razie czego, żeby podmienić. Co do sieci komórkowych, my tu bezpośrednio nie mamy wpływu na ich, że tak powiem,
zabezpieczenie. Nie macie, ale takie konkluzje na przyszłość, bo ja się domyślam, że się spotkacie kiedyś, będziecie mieli możliwość przekazania, zaraz panu oddam głos, panie starosto, przekazania na przykład ministrowi Błaszczakowi albo jego służbom, przekazania takich propozycji, informacji, konkluzji z tego, co się wydarzyło. Nikt do nikogo nie ma pretensji, ale zawsze wynosimy nauczkę na przyszłość. Panie starosto.
Więc panie redaktor, rozmowa była na spotkaniu u wojewody z obecności ministra Błaszczaka na ten temat. Tu jest moim zdaniem, sieci to są operatorzy prywatni, ale można tak dostosować polskie prawo, w szczególności warunki techniczne dla tych obiektów, stacji przekaźnikowych i tak dalej, żeby one nie tylko UPS-y, ale były wręcz zobowiązane przed wydaniem pozwolenia na budowę dostarczyć taką dokumentację, w której bezwzględnie ma być agregat. I wystarczy. I wtedy już zasilanie jest pewne. To jest kwestia uruchomienia agregatu. Są na dzień dzisiejszy takie możliwości techniczne, że te agregaty mogą się uruchamiać automatycznie. Także to nie jest naprawdę problem. Te sieci komórkowe na dzień dzisiejszy, pani redaktor tutaj mówiła o takich, powiedziałbym, możliwości przekazywania informacji, jak to było przed wiekami.
No przed wiekami, to jest mi się skojarzyło, jak pan burmistrz opowiadał. No pani redaktor, posłał i wiedzą
ludzie. To jest oczywiście skuteczne, bo jak już nie ma innego wyjścia, to trzeba z takich metod korzystać.
No
to jest,
oczywiście.
Ja to może powiem z pewną przesadą. Taka nawałnica, taki huragan, to jest, powiedziałbym, taki stan wojny. No i trzeba mieć tego świadomość, że to jest sytuacja nadzwyczajna. Trzeba korzystać ze wszystkich możliwych środków. Natomiast w tym sensie technicznym, jak mówimy, łączności komórkowej, no zresztą do tej pory szwankuje, bo ona nie jest jeszcze taka, jak powinna być. Zobowiązać bezwzględnie w warunkach technicznych po prostu operator, niezależnie od tego, czy jest prywatny, czy państwowy, czy spółdzielczy, czy jaki tam jeszcze inny, ma mieć agregat. I koniec kropka, nie dostanie pozwolenia na budowę.
Wydaje się to trudne, prawda? Ale to jest konkluzja.
Zwracam uwagę na jedną rzecz. Operatorzy sieci komórkowych, przecież oni mają masę dochodów z tych naszych tam różnych połączeń. Agregaty to jest naprawdę kropla przy całym procesie inwestycyjnym. To jest naprawdę niewielkie nakłady finansowe, niewielkie kwoty.
Trzeba się tym zainteresować. Mamy kolejny telefon. Halo, słyszymy się?
Tak, słyszymy się. Dzień dobry.
Witam, dzień dobry.
Wie pani, ja słucham, jak wy się podśmiewujecie i się cieszy. Nie wiem, czy się cieszycie.
Nikt się nie cieszy, nikt się nie śmieje.
Proszę panią, nie ma dachu.
Ale nie, skąd pani dzwoni, proszę powiedzieć?
Ja z Bydgoszczy, ale mój syn nie ma dachu na domu.
A gdzie mieszka? Gdzie? Jaka gmina?
Jak się nazywa? Gdzie on? Gostycyn.
Gostycyn, tak. czyli gmina Gostycyn, powiat tucholski.
Tak. Niech pani pomyśli, przyjechali, założyli trochę plandeki, to wszystko jak pada deszcz leci, bo to podchodzi. Ani grosza jeszcze im nie dali. Aż tego oni mają to zrobić.
Ale są już zapowiedzi, znaczy zapowiedzi były takie, że już są wydawane te pieniądze, więc
na
zaraz...
Na razie nic nikomu nie dali.
To zapytamy, dziękuję pani bardzo za tę informację. Panie burmistrzu, co z no były informacje, że już...
Proszę państwa, tak, to są informacje wiarygodne. Myśmy wczoraj spotkali się w Tucholi z panem wojewodą, też raportowaliśmy panu wojewodzie stan wypłaty tej pomocy rządowej. I muszę powiedzieć, że akurat w gminie Gostycyn tych wypłat było najwięcej. Natomiast pani, o którym mówi pani, to pewnie jest szkoda większa, wymagająca obecności inspektorów nadzoru budowlanego i jestem przekonany, wręcz stawiałbym w ciemno, że na pewno w tym gospodarstwie już inspektorzy się pojawili, bo gmina Gostycyn rzeczywiście, jeżeli chodzi o szkody w budynkach, miała dość poważne szkody.
A ile to od pojawienia się inspektora nadzoru budowlanego, jak się domyślam, do wypłacenia ile?
Na wczoraj na przykład, ja mogę powiedzieć, jak to było w Tucholi, kilkadziesiąt wypłat już dokonano w Tucholi. W Gostycynie kolejne, z tego co pamiętam, około 600 tysięcy złotych już wypłacono.
Już wypłacono. Bo ja byłam w gminie Koronowo i rozmawiałam właśnie z właścicielami takich no, zburzonych, zniszczonych budynków albo takich, gdzie porwało dach. I też ci ludzie mi mówili, że był już inspektor nadzoru budowlanego, no ale teraz to czekają. I tak do końca nie wiedzieli, co dalej właśnie. Czekają... No, tak,
proszę państwa, będą te szkody większe zaliczkowane, dokładniejsze określenie strat, bo pan minister, jak państwo pamiętają, podjął decyzję o zwiększeniu w przypadku tych największych szkód maksymalnej granicy do 200 tysięcy, wcześniej było 100.
Tak.
I tutaj muszę powiedzieć i też z wyrazami uznania tutaj do służb pana wojewody się odnieść, że sprowadzono nawet z terenu województwa, z innych regionów inspektorów nadzoru budowlanego. Takie zespoły po prostu czekały już w tych sztabach kryzysowych powiatowych, żeby z pracownikami socjalnymi wyjść i oni wyszli. Oni pracują od rana do wieczora. Naprawdę.
Na pewno, tak jak i służby energetyczne. Energetyka w ogóle też ściągnęły, przecież firma ściągnęła swoich pracowników z innych województw i to wszystko działa, tylko niestety jak ktoś nie ma prądu, to oczywiście dla niego to jest za długo. Pani Dorota organizuje też taką pomoc razem ze swoimi znajomymi.
Przyłącza się
pani. Pani Doroto, czy możemy powiedzieć, że na przykład pani znajomi pojechali do Rytla, pojechali w inne miejsca, tam gdzie potrzeba rąk do pracy, gdzie na przykład potrzeba pilarzy, prawda?
Ja jestem absolwentem i dalej obecnie Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi, jestem studentką. Łączy nas tutaj
las,
ale też i znajomość wielu studentów w całej Polsce. I my jako studenci tej uczelni, pracownicy lasów, ale też osoby niezwiązane z lasami, po prostu jako grupa znajomych studentów, zwołaliśmy się na Facebooku, żeby pomagać tym osobom i dotrzeć. Tam również w tych terenach są nasi koledzy i my staramy się nie tylko do naszych kolegów, żeby to było jasne, ale w łączności z naszymi kolegami dotrzeć do jak największej ilości miejsc i osób poszkodowanych i żeby tam nieść pomoc.
I pani mi mówiła jeszcze przed programem, że to nie tylko Rytel, że właśnie...
Mieszkańcy Rytla pierwsi chyba zaalarmowali o pomoc na Facebooku.
Bo tam była też chyba najgorsza sytuacja.
Chodziło też o udrożnienie rzeki.
No właśnie.
Mój kolega Kamil Szarmach ze swoimi kolegami pilarzami ruszył na pomoc i tam trwała walka dosyć solidna, żeby tą rzekę udrożnić, żeby ta woda spływała.
No wiadomo, wojsko i tak dalej, tak.
No, też chodziło o udrożnienie dróg dojazdowych. Mhm. Musimy tutaj powiedzieć, że w Borach Tucholskich bardzo dużo domostw jest odosobnionych. To są
gospodarstwa, tylko takie osady.
Tak, i tam rzeczywiście ludzie w pierwszej chwili pozostali sami. Oni starali się dotrzeć do naszego świata zewnętrznego, że tak powiemy, my do nich. I oni też apelowali do nas o pomoc. I tą pomoc staramy się organizować. W tej chwili w Nadleśnictwie Jamy pracownicy organizują również zbiórkę i też mają swoje potrzeby takie transportowe, bo będzie zbiórka darów. Rozmawiałam dzisiaj rano z koleżanką, która otrzymała informację od państwa, że jest do przekazania blachodachówka, tylko nie będzie czym tego przewieźć najprawdopodobniej.
Czyli tak na poziomie po prostu mieszkańców naszego regionu jest organizowana ta pomoc. Tak. Ktoś ma blachodachówkę, teraz szukacie kogoś, kto przewiezie tę blachodachówkę. Tak. Bo trzeba powiedzieć, że właśnie, że wiele takiego dobra teraz widać, jak to nieszczęście nawiedziło również region kujawsko-pomorski, że widać, że ludzie się organizują sami, że pomagają. Ja nie wspomnę o tych nielicznych przypadkach, chociaż pewnie kiedyś zrobimy na ten temat jakiś materiał, o tych nielicznych przypadkach, kiedy ludzie próbują się dorobić na nieszczęściu innych, ale generalnie naprawdę społeczeństwo naszego regionu wykazało się taką dużą solidarnością, otwartym sercem, możemy powiedzieć. Ale skoro rozmawialiśmy o lesie i o osadach leśnych, to za chwilę jeszcze połączymy się z dyrektorem Lasów Państwowych, bo w Rytlu trwa albo skończyła się przed chwilą narada. Pan dyrektor tam jest i narada nadleśniczych mieli podjąć jakieś poważne ustalenia. Zaraz o to zapytamy, ale jeszcze jeden może telefon. A to jest właśnie chyba właśnie pan dyrektor zaraz będzie z nami rozmawiał. Proszę państwa, mamy już pana dyrektora? Jeszcze nie mamy pana dyrektora, tak? Proszę bardzo, panie starosto, jeszcze.
Mhm. Panie redaktor, skoro jest łączony pan dyrektor Kaczmarek z regionalnej dyrekcji, to ja w tym kontekście chciałem kilka zdań powiedzieć, bo problem jest tak. Regionalna dyrekcja Lasów Państwowych to jakoś sobie z tymi zniszczeniami poradzi, bo my mamy na przykład na terenie gminy Rogowo 500, może 600 hektarów lasu kompletnie zniszczonego. I tam oczywiście służbami RDL-u, nadleśnictw, ich służb to zostanie posprzątane. Natomiast problem pozostał lasów prywatnych, nad którymi nadzór mają starostowie. I są przypadki, gdzie ja mam na terenie powiatu żyńskiego przypadki 4-5 hektarów zniszczone, to jest prywatny las. I tutaj jest problem, to jest i problem prawny. Myśmy oczywiście przedstawiali go dzisiaj między innymi na spotkaniu z wojewodą, z ministrem Adamczykiem, do przekazania stosownym też służbom, oczywiście tutaj dotyczy to resortu środowiska, żeby tym tematem też się zająć, bo ci ludzie po prostu sobie sami z tym tematem nie poradzą.
Czy my już mamy pana dyrektora Janusza Kaczmarka, dyrektora Lasów Państwowych, bo też chcielibyśmy właśnie poznać te ustalenia, bo jak rozumiem, chyba Lasy Państwowe nie bardzo mogą tutaj się włączyć w pomoc właścicielom lasów prywatnych, a może mogą, zaraz o to zapytamy, jak tylko będziemy mieli połączenie z panem dyrektorem Januszem Kaczmarkiem, który w tej chwili jest w Rytlu. Ale proszę państwa, właśnie jeszcze a propos, jest już pan dyrektor, to ja zaraz...
Tak.
Witam panie dyrektorze.
Witam serdecznie.
Panie dyrektorze, ustalenia, narada z nadleśniczymi, czy są jakieś istotne kwestie, którymi mógłby się pan z nami tutaj podzielić, bo spotkał się pan dzisiaj w Rytlu z nadleśniczymi.
Jesteśmy w trakcie narady, wyszedłem w tej chwili, żeby porozmawiać, więc przyjęliśmy cały schemat naszych działań na terenie całej klęski na mocy decyzji dyrektora generalnego numer 211, która obejmuje cały zakres postępowań i procedur przy usuwaniu skutków tej klęski. Debatujemy nad tym, jak rozdzielić pracę, jak ją zorganizować i jak nabrać usługodawców, bo bazujemy na zakładach usług leśnych i zgłoszeń mamy tutaj z całej Polski. Będzie procedura naboru ofert najpierw zaspokojenia tych usługodawców, którzy pracowali w pozycjach planowych, bo te wstrzymujemy i wszyscy przerzucamy się na teren klęskowy. Więc o tym wszystkim debatujemy, przyjęliśmy harmonogram prac, a więc do końca 2018 roku chcemy zagospodarować całe drewno z klęski we wszystkich nadleśnictwach oprócz Rytla i Runowa, gdzie te prace potrwają do 30 czerwca 2019 roku.
Panie dyrektorze, tutaj mamy pytanie od, bo jest z nami pan starosta powiatu żnińskiego i takie jest pytanie od pana starosty. Są na przykład na terenie powiatu żnińskiego prywatne lasy, gdzie też są olbrzymie zniszczenia. Czy i ci, jak mówi pan starosta, właściciele tych lasów, no nie bardzo sobie sami poradzą. Czy tutaj też mogą, można liczyć na wypracowanie jakiegoś modelu kooperacji, żeby lasy państwowe mogły pomóc tym prywatnym?
Panie redaktor i szanowni słuchacze, wczoraj z dyrektorem generalnym żeśmy rozmawiali. Dyrektor generalny pracuje nad stworzeniem jakichś prawnych możliwości pomocy właścicielom lasów prywatnych, którzy mają tak samo klęskę. Mm-hmm. Nie chcę uprzedzać faktów, ale naprawdę intensywnie pracuję i w tych dniach chcę zaprezentować propozycje. Oczywiście musiałby się rząd zgodzić i tak dalej. I nie chcę uprzedzać tego,
jasne,
ale pewną nadzieję mogę rolnikom dać, że pracujemy i żeśmy wczoraj właściwie poświęcili cały wieczór na to, żeby wypracowywać, i dyrektor generalny bardzo, bardzo intensywnie pracuje, żeby coś dla rolników, stworzyć możliwość dla rolników pomocy. Ale
no najczęściej to są rolnicy właścicielami tych lasów. Tak.
My wiemy, że rolnicy mają niesamowite straty, nie tylko przecież w tej infrastrukturze budowlanej, obory, chlewnie, domy, ale właśnie w lasach, i jakąś formę pomocy będziemy chcieli zaproponować, ale nie chcę uprzedzać tutaj decyzji dyrektora generalnego. Jeżeli to dojdzie do skutku, to w tych dniach ogłosi swoją decyzję.
Bardzo dziękujemy, panie dyrektorze.
Jeszcze jedno, tak? Tutaj apel do rolników. Bardzo my prosimy o wyrozumiałość. Wiemy, że leży wiele drzew na waszych gruntach, na skrajach lasów i tak dalej. Też tutaj dzisiaj postanowienie przyjęliśmy, że w pierwszym rzędzie będziemy z tych waszych pól, jak już usługodawcy wejdą na tereny klęski, z waszych pól to drewno wyrabiać, ściągać. Nie możemy jakby wpuścić tutaj każdego, bo jest zagrożenie tak wielkie i takie naprężenia co tych drzewa, że muszą wejść fachowcy. To nie możemy tutaj jakby ze względu na zagrożenia wpuścić ludzi. Tak przypadkowy.
Jasne. Dziękujemy bardzo, panie dyrektorze.
Dziękujemy.
Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Państwo dzwonią, tutaj telefony się urywają. My jeszcze wielu tematów nie poruszyliśmy, tymczasem program dobiega końca. Więc oby jak najmniej, proszę państwa, takich programów, bo to jest oczywiste dlaczego. Pani Dorota, jeszcze króciutko bym prosiła.
Tak, ja na zakończenie taki szybki apel jeszcze o pomoc. Potrzebujemy przede wszystkim plandeki do zabezpieczenia dachu, sprzęt, który umożliwi wywożenie gruzów.
No, ale gdzie się zgłosić? Bo pani mówi, potrzebujemy. Gdzie się zgłosić mają ci ludzie?
Do wszystkich organizacji, które przyłączyły się. Są apele na stronach internetowych, na Facebooku i tutaj, i przede wszystkim wołamy o pomoc ludzi, dobrych woli, żeby przyszli teraz pomogli w sprzątaniu.
A nie gapie, bo jeszcze też nie poruszyliśmy tego wątku, że przyjeżdżają,
no niestety,
selfie sobie robią.
Z tym jest bardzo duży katastrofy. Problem.
Proszę państwa, musimy kończyć. Wrócimy na pewno jeszcze do tematu. Adam Dyndarz, Zbigniew Jaszczuk, Tadeusz Kowalski. Znowu panią ostatnią. Przepraszam, Dorota Mielow. Nie, ja będę ostatnia. Żaneta Walentyn. Do usłyszenia.